Mężczyzno, gdzie jesteś? Chcę zacząć od wersetu Słowa Bożego, który jest zawarty w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, wiersz 26, 27 i 31. Potem rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. Postawienie przeze mnie na wstępie takiej tezy, że coś w stworzeniu nie udało się, może być odebrane tylko jako arogancja, chociaż cytowany werset stwierdza jasno, że to, co zostało stworzone przez Boga, było doskonałe. Albo coś w tym jest niezwykłego i ukrytego, co dopiero się wyjaśni w trakcie. Pewien dziennikarz zajmujący się stworzeniem czy oceną stworzenia z punktu widzenia nauki powiedział tak: człowiek jest cudowną, niewyobrażalnie skomplikowaną istotą. Jest fabryką chemiczną, centralnie sterowaną przez mózg, elektrownią, urządzeniem klimatyzacyjnym, oczyszczalnią ścieków, komputerem z pamięcią i dodatkowym wyposażeniem typu miłość-nienawiść. Istota ta przez dziesiątki lat samodzielnie utrzymuje się przy życiu i dzięki stałej samokontroli dba o swe bezawaryjne funkcjonowanie. Skład: 100 bilionów mikroskopijnych detali idealnie do siebie dopasowanych i współdziałających ze sobą. W stanie dobrego zdrowia części te potrafią się nieustannie odnawiać, a nawet samo naprawiać. Pompa wielkości pięści utrzymuje w ruchu to cudowne dzieło, uderzając 100 tysięcy razy na dobę i rozprowadzając po całym organizmie substancje odżywcze zawarte w 5 litrach krwi. Każdego dnia płuca dzięki procesowi oddychania pobierają 20 tysięcy litrów powietrza i z niego pobierają potrzebny tlen. Natomiast podczas wydechu wydalają szkodliwe gazy. Normalna temperatura w czasie aktywności wynosi 37 stopni Celsjusza. Wady: podatny na zużycie. Zakładając, że zgromadzeni tu wierzą Biblii, to teza o nieudanym stworzeniu mężczyźnie jest albo prowokacją, albo szaleństwem. Czytając Biblię jednak dowiadujemy się, że ten doskonały twór mężczyzna jakoś sobie nie radził. Było mu źle i potrzebował pomocy, którą otrzymał. Stwierdzamy jednak, że od tego momentu zaczęły się same kłopoty. Błąd w sztuce czy celowy zamiar? Używając języka współczesnego, możemy powiedzieć, że zaczął się kryzys męskości. Człowiek Adam nie był na swoim miejscu, by chronić żonę przed ingerencją obcego. Jego zadaniem było panować nad wszystkim. Co to było? Niedoskonałość czy wolna wola? Wykonajmy pewien skok z Edenu w daleką, bardzo daleką przyszłość, tak jakby machiną czasu. Lądujemy w XXI wieku, w 2007 roku, w zaawansowanej cywilizacyjnie rzeczywistości. Nazywana jest często cybernetyczną. Spotykamy gatunek cyberpunka o zaawansowanej technologii hardware'u umieszczonego w cyberprzestrzeni. Pozostawiamy na razie w spokoju tę pomoc odpowiednią. Dajmy jej czas na refleksję. Szukamy mężczyzny i jego tożsamości. I oto wyłania nam się z wirtualnej rzeczywistości postać w technologii gender. To technologia, w której powiada się, że wiele cech rzekomo kobiecych i męskich, wynikających z różnic biologicznych, jest mitem społecznym. Zatem jawi się nam unipłeć, mężczyzno-kobieta, i tak zaczyna się jeden z trendów kulturowych, zwany kryzysem męskości. Mówię o czymś, z czym przyszło nam się zmagać we współczesnym duszpasterstwie. Mężczyzna, którego pierwotną rolą jest być mężem. A bycie mężem to bycie właściwym mężczyzną. Tenże mężczyzna w XXI wieku ukrywa się nam w mitologicznej rzeczywistości, jaką jest wirtualna rzeczywistość. Kultura współczesnego wieku i tego minionego wykreowała nam takich nieszczęsnych męskich cyborgów w rodzaju Robocopa. Ale współczesny cowboy konsoli realizuje się raczej, bazując na szybkości swoich paluszków na tej konsoli, niż na kształtowaniu swej sylwetki. Na przykład takie jak Schwarzenegger albo Stallone. Wirtualna rzeczywistość zniszczyła tożsamość mężczyzny. Cyfrowość mapuje jego duszę, a mężczyźni używają cyberprzestrzeni jako drogi ucieczki. I to jest jedna z prób odpowiedzi na pytanie, co stało się z mężczyzną, którego stworzył Bóg z silną i właściwą osobowością. A dziś coraz częściej słyszymy to pytanie sformułowane przekornie w jednej z piosenek: gdzie są te chłopy? Mówię o tym w kontekście niespełnienia się oczekiwań wielu żon w stosunku do mężów. Bo tak naprawdę to interesuje mnie sfera życia małżeńskiego i rola mężczyzny w tej sferze, a nie żadna socjologia ani żaden kreacjonizm mnie w tej chwili nie interesuje. Dlatego to pytanie, czy odpowiedź na to pytanie, czy mężczyzna Adam ma wady, mam nadzieję, że się pojawi. Już u zarania dziejów, kiedy Bóg stworzył mężczyznę, po raz pierwszy w Edenie już zgubił mężczyzna swoją tożsamość. Zgubił ją, buntując się przeciwko Bogu. Ukrył się przed Stwórcą w poczuciu winy. A wtedy Bóg musiał zawołać: Adamie, gdzie jesteś? Gdy wsłuchuję się w to, co się mówi na temat niedojrzałości, zagubienia, nieodpowiedzialności mężczyzn, paradoksalnie staje się to taką odpowiedzią, że jest to stworzenie naprawdę nieznane. Bo nie tylko Adamowi była potrzebna pomoc. Zresztą on był w sytuacji uprzywilejowanej, był w raju, w rajskich warunkach. Dzisiejszy mężczyzna żyje w bardzo trudnej, twardej rzeczywistości. Żyje pod piętnem grzechu. To jemu powiada się: nigdy nie wolno być słabym. Musi wszystkiemu podołać. Przecież on nie musiał się emancypować. To kobiety, wydawałoby się, są w trudnej sytuacji, bo musiały walczyć jako emancypantki o swoje przywileje. On był zawsze na świeczniku przecież. Gdzie zatem wszystko się zaczyna? Męskość jest taką kategorią, która odróżnia, i tu użyję takiego trochę dziwnego określenia, człowieka męskiego od człowieka żeńskiego. Ta różnica jest powiązana płcią. I wychowanie do dojrzałej męskości dokonuje się w rodzinie. Przebiega poprzez dostarczenie prawidłowych wzorców. A więc musimy zaczynać od źródeł. A więc musimy zacząć od dzieciństwa. Obecność ojca. Bo to ten mały chłopiec kiedyś będzie dorosłym. Kiedyś na niego będzie ktoś narzekał albo będzie go chwalił. Musi mieć prawidłowe wzorce, gdy dorasta. I obecność ojca, udowodniono to, jest warunkiem koniecznym do uformowania prawidłowej tożsamości mężczyzny. To on poprzez naśladowanie ojca przejmuje cechy ojca, jego system wartości, norm, nabywa psychicznych cech płci męskiej. Przez identyfikowanie się z ojcem uczy się, co to znaczy być mężczyzną, synem swoich rodziców, kolegą, pracownikiem, jak rozpoznać powołanie życiowe, jaki jest sens i cele w życiu. Gdy nie ma ojca w rodzinie lub ojciec nie może być dla syna autorytetem, chłopak szuka wzoru męskiej realizacji w grupie kolegów, na ulicy, w mediach szuka idoli, w pornografii. A te źródła, o których wspomniałem, dostarczają mu negatywnych wzorców męskości. Stawiają go w przekonaniu, że to, co czyni, czyni go prawdziwym mężczyzną. Przemoc fizyczna, słowna, wulgaryzmy, a w końcu stosowanie używek. Wielu młodym ludziom, mężczyznom, chłopakom wydaje się, że to czyni ich mężczyznami. Wiele przyczyn trudności w wychowaniu szkolnym bierze się stąd, iż młodzi są zdemoralizowani, są w patologicznych sytuacjach, bierze się stąd, że młodzi chłopcy mają fizyczny lub psychiczny brak ojca. I to wskazuje na kryzys ojcostwa. Polega to na braku ojca w rodzinie, na dewaluacji ojcostwa, a jedną z przyczyn utraty tej tożsamości męskiej jest utrata autorytetu ojca, mężczyzny. Mamy do czynienia ze schizofrenią społeczną, bo to z jednej strony oczekuje się od ojców, że będą zaangażowani w rodzinę, w opiekę, że będą brać udział w zabawach z dzieckiem, że zainteresują się szkołą, a z drugiej strony niszczy się to wszystko, te wszystkie pragnienia przez pokazywanie ciągle w telewizji filmów, w których ojciec zdradza żonę, odchodzi z domu i zostawia dom, jest człowiekiem, który stosuje w rodzinie przemoc, rujnuje życie rodzinne przez alkoholizm, okrucieństwo, brutalność. Pokazuje się ojców nieudaczników albo twardzieli. A tak naprawdę prawdziwy ojciec to gatunek wymarły. Nie pokazuje się prawdziwych ojców. Ale jedno, co musimy wiedzieć. Ojca nikt nie zastąpi. I mężczyźni muszą o tym wiedzieć. Nikt nie zastąpi ojca synowi ani córce. Ani ten drugi, który się pojawi, nie zastąpi. On nigdy nie jest ojcem. Były prezydent Stanów Zjednoczonych, Jimmy Carter, napisał do swoich pracowników takie słowa. Mam nadzieję, że ci z was, którzy porzucili swe żony, powrócą do nich. A ci, którzy nie pamiętają imion swoich dzieci, zapoznają się z nimi. A do urzędników Białego Domu napisał tak. Proszę was, spędzajcie odpowiednią część czasu ze swoimi rodzinami. Chodzi o to, aby w ten sposób zabezpieczyć trwałość życia rodzinnego. To jest ważne dla was, dla mnie i dla całego kraju. On wiedział, gdzie jest niszczona tożsamość mężczyzny. Co wpłynęło na nijakość mężczyzn? Na nijakość mężczyzn wpłynął w minionym wieku bardzo szybki rozwój przemysłu i urbanizacja. W jednej z książek amerykański autor powiada tak: rewolucja przemysłowa zastąpiła odwieczne męskie role silnego żywiciela, uzdolnionego rzemieślnika na rolę dozorcy maszyn. Oto przyszła era produkcji taśmowej i mężczyzna stał i nudził się tam przy tej taśmie albo wykonywał całe życie zawodowe jedną czynność na taśmie. Okazało się, że mężczyzna bardziej niż kobieta przeżywa kryzys swojej tożsamości. To doprowadziło do takiej opinii i przekonania, że mężczyzna bez pracy zawodowej nie może być ani dobrym mężem, ani dobrym ojcem. Staje się zupełnie niepotrzebny w rodzinie. I ten pomysł trzeba zmienić i walczyć z nim tak, jak trzeba walczyć dziś z bezrobociem. Drugim elementem, który spowodował nijakość mężczyzn, jest ruch emancypacyjny kobiet i skrajne ruchy feministyczne. Już to widzę. Mężczyźni chcieliby być męscy, ale często nie wiedzą jak. Ponieważ obawiają się silnych, niezależnych, wyemancypowanych kobiet, które naśmiewają się z tradycyjnych męskich wartości, określając je jako wsteczne, nieużyteczne i niebezpieczne. W tej sytuacji niektórzy mężczyźni obierają dwie drogi. Albo chcą być hipermęscy, jak Schwarzenegger, ale to jest pewne, że wcześniej czy później wyginą jak dinozaury, albo upodabniają się i starają się spełnić owe oczekiwania tych superkobiet. A więc są subtelni, delikatni, wrażliwi. Czułe stworzonka. Niestety los ich jest taki sam. Są pogardzani i wyśmiewani przez mężczyzn jako zdrajcy i karykatury męskości. Mężczyźni zostali pomówieni o stworzenie kultury charakteryzującej się nienawiścią do kobiet. Tak twierdzą agresywne feministki. Trzecim powodem jest bunt młodego pokolenia przeciw wszelkim autorytetom, a zwłaszcza przeciw ojcu. Jeden z badaczy powiada tak, że jeśli negacja ojcostwa będzie się utrzymywać, będziemy częściej świadkami i uczestnikami pogrzebów i młodzi ludzie będą częściej uczestnikami pogrzebów swych rówieśników z powodu przemocy koleżeńskiej, samobójstw, wypadków, niż w uroczystościach weselnych i chrztach. Co zresztą obserwujemy w sposób jaskrawy. Budzą się obawy zatem, jak być dobrym synem, mężem, ojcem, jeśli tego nie nauczył nas najważniejszy mężczyzna w życiu, własny ojciec. Nie nauczył tego dom rodzinny. Jak mam być tym właściwym mężczyzną? Brak ojca jest tym negatywnym znakiem czasów, w jakich żyjemy. Ktoś powiedział bardzo mądre zdanie. Złamane drzewo genealogiczne to złamane życie psychiczne i duchowe dziecka. Kolejnym powodem jest rozwój tak zwanych wolnych związków. Lansowana teza wyzwolonych żadnej ze stron nie gwarantuje stabilności. Z wolnego związku można zawsze się wycofać i pominąć milczeniem potworne szkody emocjonalne, jakich doznają dzieci. Nie chcę w tym miejscu o tym więcej mówić. Kolejnym powodem utraty tożsamości jest zjawisko uznawania za normalne i legalizacja związków homoseksualnych. Nie chcę się wdawać w te wywody, ale jest to w tym absolutna demoralizacja tożsamości obu płci. I teraz ważny temat. Kolejnym powodem jest dyskryminacja mężczyzn. Partnerski styl życia zatarł w dużym stopniu charakterystyczne cechy roli męża i ojca. Demokracja w państwie domaga się demokracji w rodzinach. Przeciwieństwem tradycyjnego ojca ma być ojciec, partner żony, współpracujący z nią na zasadzie demokratycznego podziału obowiązków i przywilejów. Kiedy zostaje mężem, jest zobowiązany do uczestniczenia w jakimś kursie, na przykład w szkole rodzenia, w zajęciach, które robią z niego tatusia, przemeblują jego głowę. A to wszystko, co należało do tej pory do kobiety, ma przejąć jako przywilej i zobowiązanie. Mówi się, że są już tacy ojcowie, co gotowi byliby piersią swoje dzieci karmić. A mężczyzna ma być uradowany z tego, że jest załącznikiem dla żony. Ojciec zdegradowany w rodzinie z pozycji autorytetu traktowany jest najczęściej jako przydatna ciocia lub jako druga mama, pomagająca matce spełnić jej funkcje wychowawcze wobec dziecka. Uzupełnia więc żonę, podejmuje tradycyjne role męskie tylko wtedy, jak żona sobie z tym nie radzi, bo jakby sobie poradziła, i to by załatwiła. Pomimo niewątpliwych zalet związku partnerskiego, niesie on niebezpieczeństwa w tworzeniu prawdziwej tożsamości męskiej. Bo staje się on ojcem matkującym dziecku wraz z matką ojcującą. Problem w tym, że on nigdy matką nie będzie. A poza tym mężczyzna czuje się bardzo źle jako mama w portkach. Nieobecny jako głowa rodziny i autorytet ojciec oraz silna, dominująca matka to sytuacja sprzyjająca wychowywaniu słabych i uległych mężczyzn, którzy w następne pokolenie wniosą model takiego faceta jako przydatny mebel w domu. Dlatego dla niektórych ojców, gdy są tak traktowani, rozwiązaniem jest angażowanie się w pracę zawodową, w zajęcia pozadomowe, w hobby albo ucieczka w nałogi. Ojciec w dzisiejszych czasach tak naprawdę został zepchnięty na ławkę rezerwowych. Dziecko słyszy opinię o ojcu, że nie nadaje się do niczego. Nie potrafi zarobić, nie potrafi załatwić, nie dba o dom, nie poświęca się, nie dość się stara. Jest prezentowany często przez matkę jako ktoś, kto jest nieudacznikiem, a dziadkowie jeszcze się do tego dołączą. I powiadają, on się nadaje tylko do trzepania dywanów, bo forsy to on już do domu nie przyniesie. I w takim odczuciu społecznym coraz mniej, gdy się wymaga od ojca, a coraz więcej kobiety na siebie przejmują, mężczyzna pozostaje niedojrzałym chłopcem, który do żony odnosi się jak dziecko wobec swojej matki, wykręca się od odpowiedzialności, utrzymuje zabawowy stosunek do życia, ucieka w marzenia, stawia się okoniem, a jeśli nie ziszczą się jego oczekiwania, to szuka tego poza domem. I zamiast ojcowskiej troski ma ambicje zawodowe. Jeśli mu nie pozwolono na dojrzewanie w męskości, w ojcostwie staje się egoistą, tyranem, słabeuszem albo mięczakiem. Najczęściej popada w nałogi i staje się nieludzki. Przeważającą większość takich mężczyzn cechuje bierność. Oni nie wiedzą nawet, w której szkole są jego dzieci, gdzie się kupuje im ubrania, dlaczego akurat jedziemy na wakacje tu, a nie tam, w co dzieci grają, tym wszystkim jest często zaskoczony. Tłumaczy się, przecież ciężko pracuję, nie muszę tego wszystkiego wiedzieć. Nie mam czasu. Ale ci sami mężczyźni mają swoje zabawki i mogą odreagować zły humor swego szefa. Mają sport ekstremalny, wędkę albo piwo. Brak takiej własnej wartości powoduje, że szukają innego miejsca, w którym chcą swej żonie udowodnić, że oni jednak coś osiągną. Albo dno, albo wyżyny. Dlatego angażują się w kółko wędkarskie, w straży pożarnej, w klubie szachowym, gdziekolwiek, gdzie inni będą ich podziwiać. Czego więc najbardziej potrzebuje współczesny mężczyzna? On potrzebuje, żeby żona pozwoliła mu być mężczyzną. I żony, wymagajcie tego, by oni chcieli być mężczyznami. To nie mają być szelki do spodni. Telewizja pokazała, że w Niemczech w supermarketach nowoczesnych jest specjalna przechowalnia, w której można zostawić bezpiecznie męża. Żony poświęcają się poważnym sprawom, czyli zakupom. Oni zaś dostają swoją kość, czyli golonkę, dwa piwa i mecz piłki nożnej w telewizji. Za parę godzin można ich odebrać w nienaruszonym stanie. To czas dewaluacji, degradacja. To tak, jakby ktoś powiedział, jesteś do niczego już niepotrzebny. W tej kulturze konsumpcji facet dostaje od żony po wypłacie kieszonkowe na swoje chłopięce przyjemności. I przez parę godzin może się czuć bohaterem z kolegami w barze piwnym. Co jeszcze zdewaluowało męskość? Odrzucenie norm moralnych, w tym przykazania. Czci ojca swego i matkę swoją. Nie ma prawdopodobnie uniwersalnej drogi do męskości. Każdy mężczyzna musi odnaleźć swoją drogę do dojrzałości. Mężczyźni nie są lepsi od kobiet. Jesteśmy po prostu bardzo różni. I to powinno nas cieszyć, a nie martwić. To, że ktoś jest dobrym biznesmenem, zarządcą czy dyrektorem, wcale nie oznacza, że jest dobrym ojcem. Dawid był dobrym królem. Potrafił zgromadzić zgraję łotrów wokół siebie i zrobić z nich wspaniałą armię, ale równocześnie nie potrafił wychować własnych synów. Heli służył w świątyni, ale jego właśnie synowie byli nikczemnikami. Nie znali Pana, łamali Boże prawo. Gdzie tkwił błąd? Tak Dawid, jak i Heli gdzieś nie zrozumieli swojej roli ojca wobec dzieci. Zadano zatem pytanie sobie, czym jest męskość? I w jednej z publikacji William Mosur wymienia 5 takich aspektów męskości. Po pierwsze, charakteryzuje się ona, że mężczyzna chce być zdobywcą. Człowiek został stworzony, by czynić sobie ziemię poddaną. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje. Ten model, nawet po upadku w grzech, nie został anulowany. Bóg powtarza tę sekwencję po potopie. Powtarza to Jezus Chrystus w 28 rozdziale Mateusza. My mamy coś do wykonania. A więc pokazuje to, że nie tylko Adam miał panować. I to nie było tylko jego zadanie. Ale dla pozostałych jest ono również ważne. Chłopcy z natury chcą być zdobywcami i panami. Nie powinniśmy ich hamować ani zniechęcać, ale raczej kierować ich energię na właściwe wykonanie zadania, jakie Bóg przed nimi stawia. Kiedy wyrosną na mężczyzn, musi ich cechować odwaga, zdolność podejmowania decyzji, a zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Bez tego chowają się za fartuch mamy. wyrosną na mamin synków. Dlatego musimy uczyć, że mają do wykonania zadanie w swoim życiu. Po drugie, cechuje się ta męskość tym, że mamy być gospodarzami. Panowanie nad światem to nie tylko zdobywanie go i zaludnianie, ale też uprawianie. Dane bogactwo naturalne, jakie miał Adam do wykorzystania, miał je obrócić w upiększanie tego świata, pomnażanie wartości przez pracę. Biblijna kultura jest oparta na pomnażaniu przez pracę, a nie bogaceniu się przez podbój i rabunek. I wziął Pan człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. Chłopcy zatem muszą się nauczyć cierpliwej i pilnej pracy, by kiedy staną się mężczyznami, nie byli próżniakami, leniami, ani złodziejami żądającymi prawa do życia na cudzy rachunek. Ale mają, tak jak apostoł Paweł powiada, w cichości pracować i własny chleb jeść. Nie można się też ograniczyć w tym, ucząc młodych ludzi, że mają dbać tylko o własny żołądek, ale myśleć muszą o otoczeniu. Apostoł Paweł w liście do Efezjan, 4 rozdział, 28 wiersz, powiada o tym. Mają dbać o dobrobyt miasta, a przede wszystkim mieć troskę o bliskich. Apostoł Paweł powiada tak w tym zacytowanym przeze mnie wersecie. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, by miał z czego udzielać potrzebującym. A starajcie się o pomyślność, powiada Jeremiasz, miasta, do którego skazałem was na wygnanie. I módlcie się za nie do Pana, bo od Jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Przeto póki czas mamy, dobrze czynimy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Męskość wyraża się też tym, że mamy być obrońcami. Adam był głową Ewy, jak Chrystus jest głową Kościoła. Oznaczało to, że nie tylko miał mieć troskę o potrzeby fizyczne i duchowe żony, ale także zapewnić jej bezpieczeństwo. I tu Adam zawiódł, nie sprawdził się w tej roli. Pozwolił Ewie spokojnie rozmawiać z wrogiem. W ten sposób, zamiast bronić jej, naraził ją na wielkie niebezpieczeństwo. Rezultatem tego był upadek w grzech. Właściwy przykład dał nam Chrystus. On zmierzył się z tym, o którym już w mojżeszowych księgach było powiedziane, że zmierzył się z wężem i roztrzaskał mu głowę. Chociaż konsekwencją było ukrzyżowanie, ale pokonał go. Pokonał szatana. Zatem męskość objawia się, czy przejawia się w odwadze, w sile, w poświęceniu, w umiłowaniu dobra. Inaczej nie będziemy gotowi do walki o przyszłość. Raczej ustąpimy, licząc na to, że ktoś za nas to załatwi. Że ktoś za nas nadstawi kar. I wielu lubi, jak żona za niego nadstawi kar. Mężczyzna to ma być mędrzec też. I już wyjaśniam, co mam na myśli. Apostoł Paweł w liście do Rzymian powiada: daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną. Dlatego Biblia poświęca wiele miejsca nauce i wskazywaniu na mądrość. Szczególną rolę tu odgrywa Księga Przypowieści. Czytajmy ją i uczmy się. Jeśli tej mądrości się nie będziemy uczyć, zapuścimy swój ogród. Król, który chciał być królem, musiał znać tę mądrość. Bo jeśli jej nie znał, stawał się tyranem albo przekleństwem dla swych poddanych. Dlatego chłopcy potrzebują książek i szkoły, by poszerzać swój intelekt. Nie zawsze sprawia to chłopakom radość. Zazwyczaj dziewczęta są lepszymi uczennicami i sprawiają mniej kłopotu. Powiadam zazwyczaj. Ale rezygnacja na tym etapie z wychowania, z nauczania może tylko przynieść opłakane skutki dla mężczyzn niezdyscyplinowanych, niedouczonych, natomiast biegłych w usprawiedliwianiu własnych błędów. Oczywiście dziś mamy już nieco inną sytuację, bo wszystkich ogarnął pęd do nauczania, ale nie zawsze dobrną do końca. Mamy być reprezentantami. Apostoł Paweł powiada, że mężczyzna jest obrazem i odbiciem chwały Bożej. I współczesne domaganie się równouprawnienia zaprzecza temu porządkowi. Kobiety upatrują taką niesprawiedliwą dominację mężczyzn nad sobą i żądają dlatego równouprawnienia. Ale zapominamy, że nie o ludzką chwałę chodzi, ale ciągle i zawsze chodzi o Bożą chwałę. Mamy być odbiciem Bożej chwały. I to ma uświadamiać mężczyźnie i kobiecie, że są przed Bogiem równi. Dlatego musimy uczyć mężczyzn, młodych mężczyzn, chłopców, odpowiedzialnego i świętego życia, by godnie reprezentowali Boga, a w przyszłości interesy swojej rodziny. Mamy być ludźmi, którzy potrafią się porozumiewać. I to jest jedna z cech też męskości. To oznacza dzielenie się informacjami z drugą osobą. W taki sposób, że ona rozumie, co mówimy. Że proces komunikowania obejmuje mówienie, słuchanie i rozumienie. Rozmawiają dwaj mężczyźni. Wiesz, moja żona ciągle mówi do siebie. Drugi na to, moja też, ale o tym nie wie. Sądzi, że jej słucham. Biblia powiada tak, nie bądź prędki w mówieniu, niech twoje serce nie wypowiada śpiesznie słowa przed Bogiem, bo Bóg jest w niebie, a ty na ziemi. Dlatego niech twoich słów będzie niewiele. Jest inną rzeczą słuchać, a zupełnie inną słyszeć. Tu można różne anegdoty przytoczyć, dlaczego to mężczyźni są tak małomówni, a kobiety nie, bo powiada się, że mężczyźni mają 25 tysięcy słów do wypowiedzenia dziennie, a kobiety 50. Facet wraca do domu, wypowiedział już 24 tysiące 900 słów, zostało mu 100. A żona dopiero 25 wypowiedziała, więc 25 jeszcze ma do wypowiedzenia, 25 tysięcy. On czyta gazetę, a ona aż się pali, żeby gdzieś wylać te 25 tysięcy słów. On umie się zatopić w czytaniu gazety, ale jej pozostało jeszcze wiele do powiedzenia. Powiadają też, że mężczyźni mają jedną niezwykłą cechę. Potrafią tylko jedną półkulę uruchomić, a druga może być zupełnie nieużywana. I dlatego on może czytać gazetę w fotelu i nie wiedzieć nic, co się dzieje w domu. Kobieta uruchamia obydwie i ogarnia cały dom równocześnie. Wie, co się dzieje w każdym miejscu. Pewna żona tak to zrelacjonowała. Gdy mąż przychodził z pracy do domu, dzieci czasami wrzeszczały, aby zwrócić na siebie jego uwagę, ale on ich nie słyszał. Wtedy mówiłam do nich, spokojnie dzieci, tata jeszcze nie wrócił do domu. Zdumione powiadają, ależ on wrócił, mamo, stoi tu przecież. Wtedy mówię, my wiemy, że on już jest w domu, ale on jeszcze tego nie wie. Kolejna ważna cecha, którą kieruję bardziej do niewiast, ale i do mężczyzn. Nie czytaj w myślach. Nie uznawaj za rzecz oczywistą, że druga osoba rozumie twoje gesty, ton twojego głosu, język twojego ciała, bo wiele frustracji pojawia się między dwojgiem ludzi tylko dlatego, że ta druga osoba wie, co tamten miał na myśli. Ale on jeszcze nie powiedział, co ma na myśli. Ale ja wiem, co ty chciałeś powiedzieć, albo ja wiem, co chciałaś powiedzieć. Czytanie myśli rzadko działa poprawnie. Jak tego nie wyrazisz słowami, musisz mówić. W małżeństwie nikt nie kocha ściany, a mimo to wielu z nas pracuje jak mrówki, by zbudować mur, który skutecznie zablokuje komunikację. Florence Littauer, to żona szefa ONZ-u w swoim czasie, powiedziała tak, mężowie, pamiętajcie, kobieta jest oszołomiona, gdy się z nią zgadzasz. Ona częściej spodziewa się, że będziecie się kłócić. To To jest sposób na wygaszanie pożarów. Co oznacza współcześnie być mężczyzną? W naszym społeczeństwie współcześnie oczekuje się, że mężczyźni będą odnosić sukcesy, a kiedy im się nie powiedzie, są bardzo surowo oceniani. Od kobiet nie oczekuje się sukcesów, a kiedy je odnoszą, są uważane przez innych za wyjątkowe, za osoby niezwykłe, o niezmiernie wysokim stopniu inteligencji, poziomie motywacji. Albo mówi się, że miały szczęście. Kiedy im się nie powiedzie, są dużo bardziej łagodnie traktowane niż mężczyzna, któremu się nie powiedzie. I myślę, że nikt tego nie rozumie, kto nie przeszedł takich uprzedzeń i nie stał się ofiarą takich uprzedzeń. Bo kim by byli dziś szekspirowscy kochankowie Romeo i Julia? Romeo musiałby Julii zaimponować atrakcyjnym zawodem, wziąć udział w wyścigu szczurów, zarobić dużo pieniędzy, być niezależnym, pełnym inicjatywy, agresywnym, ukrywający wszystkie swoje emocje, a zwłaszcza słabości. Współczesny mężczyzna tego miota się między macho a istotą delikatną. Mając 20-30 lat, walczy o pozycję zawodową. Mierzy swą męskość przy pomocy kryteriów współzawodnictwa, sukcesu, uznania za swojego albo przez kobiety za uwodzicielskiego. Ale kobiety powinny wiedzieć, że mąż będzie takim mężczyzną, jakiego widzą w dniu ślubu, a nie takim, na jakiego zaplanowały go przerobić po kilku latach małżeństwa. Musi to być człowiek, bez którego nie będziesz umiała żyć, a nie z jakim będziesz mogła żyć. Czy jest możliwy zatem powrót silnego, właściwego i poprawnego wzorca mężczyzny, jakiego stworzył Bóg? Myślę, że najwyższy czas, aby zacząć naukę męskości. Jeśli tego nie będziemy robić współcześnie, jeśli nie otrząśniemy się z naszej skażonej mentalności, jeśli nie wrócimy do początku, nie przywrócimy mężczyźnie jego tożsamości, będącej obrazem i podobieństwem Boga, to gdzieś po drodze zginie człowiek. Ten prawdziwy człowiek, jakiego stworzył Bóg. I wracamy teraz z powrotem tą naszą machiną na początek, do ogrodu Eden. Biblia powiada, że stało się coś, co spowodowało, że człowiek nie jest takim, jakim go stworzył Bóg. Stał się takim, jakim nie powinien być. Na początku wszystko było dobre, a nawet bardzo dobre. I człowiek, mężczyzna i niewiasta, jest powiedziane, również w tej kategorii się mieścili, bardzo dobre. W świecie naszych myśli, zachowań nastąpiły zmiany i one są spowodowane czymś. Myślę, że zniknęły nasze anteny. Oto na dachach mamy wiele anten, ale nasze duchowe anteny zostały zniszczone. Zmysł słuchu, wzroku. Przeciążeni jesteśmy odbiorem wielu wrażeń. Dlatego ten nasz wewnętrzny słuch, wewnętrzny radar został zniszczony, przytępiony, sparaliżowany. Gdyby nie grzech, nie musielibyśmy tego tematu dziś poruszać. Na początku ten problem nie istniał. Relacje były harmonijne. Mężczyzna był mężczyzną, niewiasta niewiastą. Wszystko to było prawidłowe i święte. To grzech ugodził w relację Bóg-człowiek, ale też w relację człowiek-człowiek. Dlatego się nie rozumiemy często. Nie rozumie się mężczyzna z niewiastą, bo po to zostali stworzeni, aby być sobą. To, żeby być samotnym, jest zasadą wyjątkową. Boże Słowo uczy, że prawidłowością jest bycie razem, mężczyzny i niewiasty. Wyjątkiem jest samotność. Bóg nie potrzebuje robokopów. On potrzebuje świętych, odpowiedzialnych mężczyzn, którzy zdecydują, że chcą być święci, a nie nowocześni. By być odpowiednim partnerem, musimy być odpowiednim człowiekiem. Każdy ma skłonność do wkraczania i przekraczania granic przeżywania czy przekazywania swojej mądrości w sprawach, które nie zostały mu powierzone. Lubimy się wtrącać w cudze sprawy. Zawsze cudze pod lasem widzimy, swego pod nosem nie. Ale taką naprawdę dramatyczną sytuacją jest zawołanie. Mężczyźni nie wiedzą, jak być mężczyznami. Żenią się, będąc wyrośniętymi chłopcami. Potrzebują na ogół matki, a nie żony. Potrzebują kogoś, kto dobrze by ich karmił, koił, pocieszał zbolałe serce, po główce pogłaskał, zaspokoił ich fizyczne potrzeby. Pewna kobieta napisała tak. Nie uchylajcie się od przywództwa. Nie oddawajcie nam steru, gdyż odbieramy to jako cofanie się w waszej strony. Takie postępowanie szybciej niż cokolwiek innego przysłoni nam jasną wizję, która powoduje, że was kochamy. Oczywiście będziemy się starały was pokonać, aby stać się numer jeden w domu. Powodują to okropne sprzeczności naszej natury. Pozornie wygląda to tak, jakbyśmy walczyły do ostatniego tchu o władzę we wszystkich dziedzinach życia, ale tak naprawdę w głębi serca pragniemy, abyście wy zwyciężali. Musicie zwyciężać, ponieważ my nie jesteśmy stworzone do przewodzenia. To tylko nasza poza. I to jest prawda. Czy się z tym zgodzimy, czy nie, to oddzielna sprawa. To jest prawda. Mężczyzna został stworzony, by przewodzić, by mieć odpowiedzialność. I myślę, że jeśli znamy prawdę o krzyżu, wtedy nie istnieje pytanie, kto ma rację. Mąż czy żona, mężczyzna czy niewiasta? Kto zna swój wyrób lepiej niż producent? Wyrób człowiek też otrzymał instrukcję obsługi z gwarancją. Jest nią Biblia. Przekazuje nam wszystkie podstawowe wiadomości o funkcjonowaniu człowieka. Gwarancja jest dana na człowieka do końca jego życia i jeszcze poza jego tuziemskie życie. O ile stosujemy się do Bożej instrukcji obsługi, nie będziemy działać wbrew zaleceniom producenta. Musimy sobie uświadomić, że Bóg nie pomylił się, stwarzając mężczyznę. Dał mu coś wspaniałego – wolność i wolną wolę. Ale, apostoł Paweł powiada, wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Przestrzegając warunków gwarancji, zapewniam was, mężczyźni, jako przedstawiciel producenta, że nikt was nie pomyli z innym wyrobem mężczyznopodobnym. Gdy coś szwankuje, gdy coś złego się dzieje, zgłoś się do serwisu. Tam ci pomogą odzyskać tożsamość pochodzącą od Boga. U podłoża problemów mężczyzny i kobiety legł grzech. I jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. By zbudować właściwą tożsamość, musimy przyjść do naszego Boga, wyznać, że nie jesteśmy w porządku przed Nim. On stworzył nas doskonałymi. On się nie pomylił. To my, przyzwalając grzechowi, pozwalamy na ograbianie się z najlepszych cech, jakie Bóg darował nam jako swemu stworzeniu. Dlatego przychodźmy do Boga, a On odpuści, oczyści nasze życie. Zechciejmy Bogu podziękować, że On uczynił nas doskonałymi w swym zamiarze i w swym stworzeniu. Daliśmy się ograbić grzechowi i musimy przyjść przed tron Boży, uświadamiając sobie, kim jesteśmy, kim możemy być, a Bóg pomoże rozwiązać najtrudniejsze problemy. Nikt z nas od tego nie jest wolny, że ma problemy, ale nikt nie ma zamkniętej drogi, by stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Panie, pomóż.